Dzień dobry, witam Państwa, Małgorzata Wojciechowska. Słuchają Państwo audycji Gość Poranka. Dziś moim gościem jest pani Emilia Górczyk, psycholożka i certyfikowana terapeutka pracująca w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Dzień dobry, pani Emilio.
Dzień dobry pani, dzień dobry Państwu, witam bardzo.
Pani Emilio, zaprosiłam panią dzisiaj do naszego studia, żeby porozmawiać o hejcie. I moje pierwsze pytanie będzie takie, czy to jest coś, do czego my się już przyzwyczailiśmy i traktujemy to jako coś normalnego?
Mam nadzieję, że nie. To jest moja pierwsza myśl. Myślę, że sam fakt, że rozmawiamy o tym, że jest wiele kampanii społecznych, tak, wiele też tematów przeróżnych szkoleniowych dla osób pracujących z osobami doświadczającymi hejtu, to jest raczej jakby dowód na to, że to nie jest normalizacja i nie traktujemy tego jako pewnej normy. Więc no, tak bym chyba na to spojrzała, że jednak nie, mam nadzieję.
A proszę mi powiedzieć, co jest przyczyną hejtu?
Myślę, że domyślamy się, że tych przyczyn jest wiele, że to nie jest tak prosto w jednej linii, tak, gdzie się poszukuje tych przyczyn. Najczęściej, bo myślę, że też jest wiele badań naukowych na ten temat, tak, jakie mogą być przyczyny od strony psychologicznej, jak się patrzy na to, jak rozmawia się z osobami, które czy stosują, czy mają takie doświadczenie gdzieś tam wokół doświadczenia hejtu. To są czynniki emocjonalne, czyli takie w obszarze nieumiejętnego radzenia sobie z trudnymi emocjami, które osoba doświadcza, w obszarze impulsywnego wyrażania emocji, czyli troszeczkę też takie przyczyny to, jakie dana osoba ma ukształtowane, nie wiem, postawy, wartości, czym się kieruje w życiu, czyli ta tematyka też jest dość głęboka, jeżeli byśmy tutaj szukali tych przyczyn. Często ze słowem hejt od razu mamy takie też jakby dopowiadamy, o mowie nienawiści mówimy, prawda, i wtedy tutaj mówi się o takim mechanizmie, że bardzo często to, co jest nieznane albo bardzo mało znane, to wywołuje w nas jakiś lęk, niepokój, a ponieważ nie mamy może tych umiejętności wyrażania tego, to wyrażamy to w sposób agresywny, tak? I być może to jest jedna z przyczyn, tak myślę, tego zjawiska, tak, społecznego.
A proszę mi powiedzieć, skąd jakby w człowieku bierze się taka potrzeba, że w zasadzie musi się wypowiedzieć na temat, na którym nie bardzo się zna, tak? Że powiedzmy siedzi przed komputerem, czyta jakiś artykuł, no po prostu sieje jakby taki hejt, tak? Właśnie tą mowę nienawiści, o której pani wspomniała, tak? Że takie zachowania się pojawiają.
No i to też jest pewnie bardzo złożona sprawa, bo nie u wszystkich będzie tak samo. Bardzo często taki mechanizm odbywa się w taki sposób, że jeżeli my mamy gdzieś w swojej głowie jakieś, nie wiem, swoje myśli o jakichś, nie wiem, niepowodzeniach, coś, czegoś doświadczyliśmy, co nazywamy niepowodzeniem, mamy jakieś niezbyt pochlebne zdanie o sobie w jakimś obszarze, to bardzo często jest to taka reakcja na jakiś impuls, że coś obserwujemy, coś widzimy, jakaś tematyka się nam kojarzy i po prostu na zasadzie poradzenia sobie z tą sytuacją wypowiadamy się na ten temat, niekoniecznie w sposób rzeczowy i konkretny, ale bardzo często poprzez jakieś obrażanie na przykład, tak? Wewnętrzny impuls, niektórzy mają, nie wszyscy, niektórzy mają tą umiejętność takiego pohamowania się, czyli trochę popatrzenia na daną sprawę w sposób rzeczowy, taki z dystansem, tak? No a są osoby, które bardzo reagują impulsywnie i to trochę jest też wpisane w ten obszar radzenia sobie z emocjami i z własnymi jakimiś przekonaniami, które się ma.
Często hejt kojarzy nam się głównie z internetem, czyli powiedzmy, że te treści są gdzieś tam wprowadzane zwykle pisemnie, tak to kojarzymy, ale często na przykład zdarzają się takie sytuacje, kiedy powiedzmy ktoś może doświadczyć jakiejś takiej słownej przemocy, tak? I chciałabym zapytać, jak odróżnić konstruktywną krytykę od hejtu? Kiedy ta granica powiedzmy zostaje przekroczona?
No granica, myślę, jest bardzo prosta i jasna, klarowna bardzo, bo chodzi tutaj o intencję, jaką mamy, tak? Jeżeli osoba stosuje hejt wobec kogoś, no to ma intencję obrażenia, wyrażenia jakiejś swojej pogardy, nietolerancji, a jeżeli stosujemy konstruktywną krytykę, to zapraszamy tą osobę do dialogu, do przedstawienia argumentów, do wymiany zdania. Bardzo często osoby, które wyrażają krytykę, nazwiemy ją konstruktywną krytyką, no też mają ochotę jakby pokazać swoje argumenty i być może przekonać kogoś do swojego zdania, tak? Więc tutaj to jest to rozróżnienie tej intencji.
A chciałabym teraz porozmawiać rozmawiać o hejcie w szkole, bo wiadomo, że młodzież szkolna znajduje się w takim wieku, gdzie wszystko, powiedzmy, dotyka dużo bardziej i ma dużo większy wpływ na młodego człowieka. Czy da się temu jakoś przeciwdziałać?
No, na pewno się da. Te działania są na pewno wielorakie, ja bym powiedziała, i od różnej strony powinny być podejmowane. Dobrze, że to pani akcentuje, że to jest chyba taki najbardziej wrażliwy czas dla dzieci i młodzieży, właśnie ten okres, kiedy są w szkole, bo jest to związane z okresem dorastania, dojrzewania, tworzenia różnych relacji, no ale też tworzenia własnej samooceny, poczucia własnej wartości, dlatego ta grupa jest chyba najbardziej narażona na skutki, a te skutki są długofalowe, czyli one nie kończą się w momencie, kiedy osoba wychodzi ze szkoły, kończy edukację, tylko one pozostają, a te działania, no, są bardzo takie wielorakie, bo nie wystarczy jakby tak, jeden jest taki nurt, jakby kierunek, to ten, kiedy interweniujemy, prawda? Czyli, że obserwujemy, że coś się dzieje i wtedy wchodzimy z interwencją, ale to powinno być jakoś kompatybilne ze wszelkimi działaniami, czyli powinien być też taki kierunek działań dorosłych, czyli tutaj nauczyciele i rodzice, tworzący wraz z uczniami danej społeczności pewną wspólnotę. Taką wspólnotę, która by jakby opierała się na zasadach właśnie jasnej komunikacji, empatii, zrozumienia, tolerancji, no to już mówi to o tym, że to jest proces długotrwały. Długo się buduje taką społeczność, ale to są chyba najlepsze przeciwdziałania, tak, jeżeli byłyby podejmowane w placówkach oświatowych.
A chciałabym zapytać, czy kampanie społeczne, które pojawiają się gdzieś w internecie, czy też kampanie ogólnopolskie dotyczące hejtu, czy to jest jakby wystarczający środek albo środek, który faktycznie pomaga w przeciwdziałaniu hejtowi?
Na pewno jest bardzo potrzebne. I te kampanie bardzo uświadamiają problem, zjawisko. To są też takie działania, które sprawiają, że też osoby, które zajmują się dziećmi, młodzieżą, chętniej sięgają do zasobów danych kampanii, bo one najczęściej są tak stworzone, że są jakieś gotowe i dla młodzieży, dla nauczycieli, dla rodziców, jakieś wskazania czy scenariusze, więc są bardzo wartościowe i otwierają tą dyskusję na temat danego zjawiska. I pewnie nie są jedyne, bo to, co powiedziałam przed chwileczką wcześniej, o tym przeciwdziałaniu, to jest właśnie to, co jest chyba bardzo kluczowe, czyli tworzenie takiej społeczności, takiej wspólnoty, w której dzieci, nauczyciele będą się czuli bezpiecznie, spokojnie, tak na poziomie dobrej komunikacji, porozumiewania się.
A jeżeli chodzi o hejt w internecie, czy uważa pani, że jeśli przestalibyśmy być anonimowi w internecie, nie można byłoby dodawać anonimowych komentarzy, czy to miałoby wpływ na to, co wypowiadamy, czy wypisujemy gdzieś?
Być może tak i nie, tak? To też pewnie zależy od osoby, bo też trzeba pamiętać, że nie da się odłączyć hejtu, tak oddzielić od innych form przemocy, bo to bardzo często jest zjawisko, które towarzyszy przemocy, która się dzieje w realu, tak? I to jest bardzo często towarzyszące tu i tu, tak? Jeżeli na przykład mówimy o dzieciach, o młodzieży, to bardzo często to, co dzieje się w internecie, jest też jakby zjawiskiem, które się dzieje jednocześnie w realu, więc to trudno pooddzielać tak naprawdę. Rzeczywiście, jakbyśmy popatrzyli na to, co robi anonimowość, to sprzyja, na pewno sprzyja. Być może niektóre osoby nie miałyby takiej śmiałości na tą anonimowość, być może się by trochę wycofały, ale to też jest temat złożony, dlatego że wiele osób, które w sposób anonimowy zaczynają hejtować, to są osoby, które doświadczają przemocy w realu.
Przemoc rodzi przemoc.
Tak.
Dobrze, a chciałabym jeszcze zapytać, czy możemy się jakoś przed hejtem obronić albo sobie z nim po prostu jakoś poradzić? I mam na myśli nie tylko dorosłych, bo oni w sumie jakoś lepiej mogą sobie z tym poradzić, ale na przykład dzieci, tak? Mhm. Jeśli powiedzmy rodzic ma świadomość, że coś takiego się dzieje, to jak może pomóc na przykład swojemu dziecku?
No tutaj rodzic musi być bardzo świadomy jakby tego, co może obserwować u dziecka w sytuacji, kiedy przypuszczamy, że dziecko może doświadczać hejtu, jeżeli dziecko jakoś, nie wiem, wycofuje się z kontaktu, jest bardziej skryte, bardziej odizolowane, no to już jakiś tam jest sygnał, że warto bardziej zwrócić uwagę, że być może doświadcza czegoś, o czym nie chce rozmawiać, albo obawia się, albo się wstydzi. Natomiast wiadomo, że to tu znowu mogą być jakieś działania interwencyjne, czyli wtedy rodzic, no, zdecydowanie nie może być osobą milczącą, tak, czyli jeżeli rzeczywiście jest to zjawisko hejtu, to też rodzic działa interwencyjnie, czyli musi, nie wiem, zabezpieczyć jakieś dowody, tak, tak? Wiemy, że hajt jest też przestępstwem. Jeżeli trzeba, to pewne rzeczy pewnie trzeba zgłaszać, tak? Na policję, do prokuratury.
Tak. Instytucji.
Tak. Natomiast tu dziecko musi dostać od rodzica takie jakby zrozumienie, że doświadczyłeś czegoś, co jest bardzo trudne, nie jest to twoja wina, bo to jest coś, co się zadziało też jakby z powodu innych osób wokół ciebie. Czyli dziecko musi dostać takie wsparcie, że ja ci w tym potowarzyszę, ale też jednocześnie ja dorosły, wiem, co trzeba robić, żebyś nie czuł się odpowiedzialny za to, że to
dać
teraz ty masz.
Tak,
jakoś
też
to rozwiązywać. Ale tu jest też bardzo duża delikatność rodziców potrzebna, bo pewne działania nie mogą być wykonywane, tak bym powiedziała, ostro przeciwko zdaniu dziecka, bo dziecko musi mieć też gotowość na większe otwarcie się na przykład i powiedzenie tego, co tak naprawdę się dzieje. Ale jeżeli myślimy o przeciwdziałaniu hejtowi, no to znowu, jakbym wróciła do jakichś wartości, do postaw, do tego, że rodzic jest przykładem, żeby rodzic też to, co pokazuje dziecku, jak się komunikuje z innymi, jak sam się wypowiada, nie wiem, pod jakimiś, nie wiem, komentarzami, tak, no, to też jest przykład, jaki język jest używany, tak, i bardzo często dzieci, młodzież, którzy hejtują, to są osoby, które powielają komunikaty, gdzie, które słyszą, widzą, nie wiem, w internecie, w szkole, w domu, tak, i bardzo często u dzieci zaczyna się ten proces dość, bym powiedziała, tak w cudzysłowie niewinnie, tak, nie z taką jakąś wielką intencją zrobienia przykrości, ale tak najczęściej się to zaczyna.
Znaczy nie mamy świadomości też, jak zareaguje drugi człowiek, prawda, więc...
Tak, i to jest też taki element uświadamiania dziecku właśnie tego, jak krzywdzimy, co inni czują, co mogą poczuć, jak skomentujesz coś, żeby to było takie dla dziecka czytelne, jakie działania służą, jakie nie, a jeżeli się zdarzy, że rodzic zauważy, że dziecko na przykład, też dziecko może być tą osobą, która hejtuje, tak, to prosty sposób, okej, zobacz, to jest niewłaściwe, usuń to, przeproś, tak, żeby też była zmiana, jakaś intencja, chęć zmiany, naprawy tego, co się zadziało, być może nie uda się do końca tego naprawić, ale chodzi o działanie przede wszystkim w takich momentach.
Panie Emilio, bardzo dziękuję Pani
dziękuję
za rozmowę.
Również.
Słuchali Państwo audycji Gość Poranka. Moim gościem była Pani Emilia Górczyk, psycholożka i certyfikowana terapeutka pracująca w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Żegna Państwa Małgorzata Wojciechowska. Do usłyszenia.
Do widzenia.